Kasmierczyca, czołówka.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w towarzystwie Pawła Kretkowskiego, który realizuje dzisiejszy wieczorny program. Ja tylko zajmę Państwu najbliższe pół godziny, no nie tylko ja, w towarzystwie wielkopolskich dziennikarzy tradycyjnie, jak w każdy wtorek. Witam wszystkich miłośników gorąco-czołówkowych tematów. Dzisiaj może nieco mniej gorąco-czołówkowo, dlatego że kwestia pewnie najbardziej gorąca, czyli podwyżki opłat w poznańskiej strefie parkowania, dziś na stałe zostały uchwalone przez Radę Miasta. My o tym dyskutowaliśmy tydzień temu w audycji, także niejako profetycznie. I będziemy oczywiście do tego tematu wracać. Dzisiaj nieco inna tematyka. W studiu naszym gością dziś Anna Molska, Poznańskie Oddział Telewizji Polskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sebastian Borkowski, portal miastopoznań.pl.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I Seweryn Lipoński, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Zacznijmy, no nie samym Poznaniem żyje Wielkopolanie, więc przeniesiemy się nieco na obrzeża Poznania. Oborniki Wielkopolskie. Tutaj jest ciekawa sprawa. Głośno o tym poznańskim miasteczku, bynajmniej nie za sprawą burmistrza Obornik, który usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Okazuje się, że media lubią o wiele bardziej efektowne strzały. W weekend miał miejsce w Obornikach turniej charytatywny, zorganizowany przez kibiców Lecha Poznań, jedną z sekcji, tak się to fachowo nazywa, wśród kibiców Lecha Poznań. No i doszło do bójki, bo goście z Warszawy i Sosnowca przyjechali, którzy chcieli wymiany barw dokonać. Doszło do poważnej bójki. Tak jak mówię, to był turniej zorganizowany na rzecz dziewczynki, która walczy z białaczką i chodziło o to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na ten cel. Zapytam was, bo jesteście też i dziennikarzami, ale też konsumentami mediów. Z jednej strony powiem tak, czy mnie zaskoczyła ta informacja, bo wiele już przeszedłem takich dziennikarskich newsów. Czy dla was to jest coś, co was zaskoczyło, czy w ogóle cokolwiek jeszcze jest was w stanie zaskoczyć? Bo no, ja nie przypominam sobie takiej historii.
I tak nie, można powiedzieć, jeśli chodzi o samo napięcie pomiędzy kibicami i to, że dla nich naprawdę te barwy kibicowskie są bardzo ważne. To wiemy nie od wczoraj, ani od przedwczoraj. To jest stały motyw i z tego, co kojarzę, nie jestem jakimś tutaj wielkim specem od spraw kibiców, ale z tego, co kojarzę, to akurat właśnie strata flagi na przykład kibicowskiej, klubowej na rzecz przeciwnika, czy tym bardziej strata
później
patrzenia na to, jak on ją na przykład jakoś bezcześci pali, no to jest największa potwarz dla kibiców piłkarskich. Więc to, że takie walki, gdzieś próby zdobycia tych barw się odbywają, to zaskakujące nie jest. Mieliśmy przecież też chyba z rok temu, czy półtora roku temu, atak na kibiców Lecha bodajże wracających ze Szczecina. I wtedy też była próba zgarnięcia tych kibicowskich flag, zresztą próba udana, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast tu zupełnie zabrakło jakiegoś takiego wyczucia okoliczności, miejsca. Sami kibice, jak czytałem komentarze różne w internecie, no byli tym wręcz zażenowani.
A mówisz o kibicach obu stron, czy o kibicach tylko Lecha?
Mam wrażenie, że obu stron, że całe jednak środowisko, w dużej części przynajmniej, było zażenowane tym, że w takim miejscu, w takich okolicznościach doszło do takiej próby przechwycenia tych barw, siłą rzeczy później do bójki. No i jeszcze w dodatku kibice, którzy byli tutaj agresorami, czyli ci z Sosnowca i z Warszawy, niejako skompromitowali i siebie, i trochę też swoje środowiska, no bo nie udało im się jeszcze dostali oklep, tak kolokwialnie mówiąc.
Kolokwialnie mówiąc, ale tak naprawdę to rzeczywiście nie ma żadnego zysku z tego wszystkiego, chyba że zyskiem będzie ten szum wokół tej sprawy, bo być może to jest jakiś persaldo, paradoksalnie jednak mimo wszystko wymierny efekt dla tej dziewczynki. O tym za chwileczkę jeszcze porozmawiamy. Sebastian Borkowski.
Mi od razu przysunęły się wydarzenia sprzed kilku lat. Przed audycją tutaj sprawdziłem, czyli rok 2012, kiedy to kibice Arki Gdynia napadli na turniej dziecięcy, odbywający się w hali. Tam również pobili jednego z ojców, zabierali dzieciakom szaliki klubowe przeciwnej drużyny z Gdańska. Właśnie słysząc o tym wydarzeniu w Obornikach, byłem zaskoczony, bo pamiętam, że wtedy to spotkało się z dużym sprzeciwem medialnym. Również w środowisku kibicowskim były bardzo podzielone
głosy. Takie niehonorowe to, prawda?
Nie, po prostu, no, mówiąc wprost, mieszanie dzieci do wzajemnych nie wiem, wzajemnych wojen piłkarskich, no po prostu mija się z celem.
Tu też były dzieci i też, zdaje się, obserwowały to, co się działo w hali Wybornika.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o kibiców, to nie można mówić, że zrobili już wszystko i że już niczym nas nie zaskoczą, bo jak się okazuje, jak ta historia z soboty pokazuje, barwy są ponad wszystko i tutaj żadne świętości nie mają nic tutaj do mówienia, chociażby jak zbiórka na chorą dziewczynkę. Ale mnie dziwi zupełnie coś innego. Dziwi mnie organizacja tej imprezy, bo myślę, że organizatorzy nie jedną taką imprezę mają już za sobą i wiele różnych eventów i wydarzeń przygotowywali. Okazuje się, że ta impreza nie była za bardzo zabezpieczona, jeżeli, no powiedzmy, kibice wdarli się po barwy swojego klubu na boisko. Więc myślę, że tu jest rzecz, nad którą trzeba byłoby się zastanowić, czy faktycznie i nasze mówienie a propos różnych wydarzeń, które nie są zabezpieczane, chociażby wydarzenia z zeszłego roku, czy mniejsze wydarzenia na mniejszą skalę.
Mówisz teraz o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i o tym, co się wydarzyło w Gdańsku.
Tak, oczywiście. To jest oczywiście większa skala, ale...
gdzieś tam nie szukać.
Oczywiście, ale no, jak się okazuje, no tutaj nawet takie tragiczne wydarzenia no niektórym chyba nie dają do końca jakichś takich wniosków, które można wyciągnąć na przyszłość przy organizacji takich wydarzeń.
Tylko odróżnijmy od razu dwie rzeczy. Ten turniej w Obornikach to nie była impreza masowa przede wszystkim, więc tam chodzi o to, że nie mieli obowiązku ani potrzeby wręcz, żeby te imprezy zabezpieczać, to nie były tam
turniej charytatywny, no
brały udział. No ja sam czasem biorę udział w różnych imprezach sportowych, czy to właśnie biegowych, czy też piłkarskich zdarzało się i nie przypominam sobie, żeby na imprezie na taką skalę ktoś na przykład właśnie, nie wiem, miał ochronę, czy przeszukiwał tam ludzi wchodzących, no to by było bardzo trudne do zrealizowania.
Myślę, że to tylko pokazuje fakt, że... też była do jakiegoś momentu imprezą, która miała się kojarzyć tylko z takimi pozytywnymi...
Ale jednak ona jest na szerszą skalę i tamten brak ochrony, przynajmniej dobrze wyszkolonej ochrony, bo przecież ochrona była w zeszłym roku w Gdańsku, to mogło dziwić. Tutaj to, że nie było ochrony, mnie szczególnie nie dziwi. Raczej byłbym zaskoczony, gdyby jakaś ochrona była. To wtedy powiedziałbym, wow, to naprawdę
ja
tak zorganizowane
tylko...
na fest.
Ja myślę, że wszelkie wydarzenia związane z kibicami, nawet o takim zabarwieniu bardzo niewinnym, no bo to było bardzo niewinne wydarzenie. Można byłoby się powiedzieć, że nic tam się nie wydarzy takiego kontrowersyjnego. Mimo wszystko powinno w jakiś sposób chociażby profilaktycznie być zabezpieczone, co pokazuje chociażby ten przykład. To rozmawiamy o tym, nie w kontekście tego, że zebrano jakąś stawkę pieniędzy na tą chorą dziewczynkę. Zresztą wczoraj przygotowywaliśmy materiał do teleskopu i tam ekspert powiedział wyraźnie, że no, ta impreza widocznie nie była przygotowana na tyle dobrze, jeżeli coś takiego się
powtórzy. To może dodajmy informację. Według ekspertów impreza masowa w hali rozpoczyna się od 300 osób. Nie wiem, jak duża była ta impreza w Obornikach, czy było te 300 osób, natomiast teza jest taka. Bezpieczeństwo to zawsze jest koszt i często jest to największy koszt, jaki ponoszą organizatorzy tego typu imprez. Być może...
I niestety najczęściej
to...
pomijany. I
no właśnie.
Często ponosimy później tego skutki.
Jak myślicie, czy rzeczywiście to jest taki moment, kiedy już powinniśmy zacząć uderzać się w piersi, no i mamy kolejny sygnał, no bo to jeszcze to cały czas jakby nie jest ten moment, kiedy może dojść do, nie wiem, pamiętamy różne tragedie, niekoniecznie w Polsce, ale w innych miejscach na świecie, gdzie imprezy po prostu dopiero wtedy zaczęto stosować środki bezpieczeństwa, no i organizatorzy po prostu chcąc, nie chcąc musieli zapłacić takie pieniądze za ich organizację.
Uderzanie się w pierś z mojej strony, no, przynajmniej widoczne jest na pewno ze strony władz Zagłębia Sosnowiec. Przecież mimo to nie one były de facto odpowiedzialne za to, to gdzieś tam wydały oświadczenie, w którym piszą, że bez względu na okoliczności winy chcemy jednak gorąco przeprosić organizatorów. Jak podkreślał zresztą też prezes Zagłębia Sosnowiec, skontaktuje się z organizatorami imprezy, żeby załatwić, jak to skomentował, honorowo sprawę.
Czyli to znaczy się to, o czym mówiłem na początku, tak? Że pewnie na dziewczynkę, która choruje na białaczkę, zostanie zebrane więcej pieniędzy niż pierwotnie.
I już sami kibice gdzieś się zaczęli zrzucać, co też pokazuje pewną różnicę w stosunku do zajść, które miały miejsce paręnaście lat temu. Ja sobie przypominam, że kiedy jakiekolwiek sprawy związane z kibicami były nagłaśniane, to sami kibice byli niezadowoleni. Oni raczej chcieli to rozgrywać
frontem najczęściej, nie?
I że dlaczego dziennikarze w ogóle się tym interesują. Tutaj mamy sytuację zupełnie inną.
Pewną zmianę medialną.
Wręcz sami kibice trochę nagłośnili to, co się wydarzyło, więc chyba następuje takie myślenie, że kibice gdzieś zaczynają też z tyłu głowy mieć myśl o swoim wizerunku, że nie możemy
tak, włącza się PR
takich,
w tym momencie,
którzy się tylko biją, są chuliganami, tylko pokażmy, tutaj nas napadli, tak? W miejscu, w którym to się nie powinno zdarzyć, być może to idzie właśnie w takim kierunku, dobrym kierunku, myślę.
Zbiórka pieniędzy na dziewczynkę kibice jeszcze trwa, także miejmy nadzieję, że tych pieniędzy będzie jak najwięcej. Niech chociaż w taki sposób to się...
Tak, i wczoraj z tego, co wiem, udało nam się nawet dotrzeć do tego, że faktycznie kibice Legii Warszawa zaczęli w bardzo duży taki sposób pieniężny wpłacać środki na leczenie tej dziewczynki, ale co jest też ciekawe, no zawsze kibice komentują, że to jakiś odłam naszych kibiców, ale później te sytuacje cały czas się pogłębiają i cały czas się powtarzają. I gdzieś co jakiś czas mamy do czynienia z jakimiś takimi wybrykami kibicowskimi, więc to kibice po prostu powinni się jakoś trochę bardziej zorganizować i przestrzegać razem jakichś zasad.
Padło hasło PR w odniesieniu do kibiców, to ja wizerunkowe kwestie łączę, no i łączę z kolejną sprawą niedawną. O tym nie rozmawialiśmy na naszej antenie, warto o tym przypomnieć. Kwestia słynna kamizelki kuloodpornej, którą nosił w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent poznaniacki Jaśkowiak. No i w czasie rozmowy z jednym z dziennikarzy powiedział, że ma taką kamizelkę, no i część polityków zaatakowała go, mówiąc, że to jest PR. Robi sobie w tym momencie PR, bo jeżeli dba o bezpieczeństwo, to powinien po prostu dbać po cichu i nie mówić o tym głośno.
Ja myślę, że najważniejsza jest tutaj kwestia bezpieczeństwa, bo jeżeli ktoś w ogóle mówi, że nosi kamizelkę, a nosi nie ze względu na to, że jest modna, czy po prostu mu się podoba, tylko nosi ze względu na to, żeby nic mu się nie stało podczas takich wydarzeń, no to jest trochę tak, jakby już nie nosił tej kamizelki, bo ktoś, kto będzie chciał mu zrobić krzywdę, no będzie wiedział, gdzie po prostu uderzyć. Więc myślę, że no trochę można odebrać tą wypowiedź prezydenta Poznania właśnie pod kątem takim, że powiedział to ze względu na to, żeby stworzyć w jakiś sposób wokół siebie taką otoczkę niebezpieczeństwa, która jest spowodowana tym, że polityka partii rządzącej albo w ogóle polityka jego przeciwników jest kierowana do niego w sposób taki dość agresywny. A znając prezydenta Poznania, który słynie z tego, że lubi sobie czasami powiedzieć coś, po czym jego rzecznicy i doradcy łapią się za głowę, no myślę, że sprzyja temu, żeby w taki sposób właśnie twierdzić i w taki sposób odbierać tę wypowiedź.
Znaczy, dwie rzeczy. Po pierwsze, na pewno prezydent powiedział o dwa słowa za dużo, co nie jest pewnie dla wielu nas, szczególnie dziennikarzy, zaskoczeniem. Po drugie, zakładam, że założył tą kamizelkę nie dlatego, że miał taką ochotę, tylko gdzieś służby policyjne mu to doradziły.
Tak, i takie było uzasadnienie.
Tak, zresztą przewijało się gdzieś w wypowiedziach medialnych, że prezydent dostawał sugestie od policji, na przykład, żeby nie jeździć cały czas tą samą drogą do pracy.
A dostawał też groźby karalne.
W urzędzie miasta zamontowano wideodomofony przy wejściu do gabinetu prezydenta. I myślę sobie, i to nie ma znaczenia z rządzącą partią, po prostu wydaje mi się, że dostęp do osoby publicznej w jakiś sposób powinien być zabezpieczony, a nie na takiej zasadzie, że każdy może wejść sobie od razu do gabinetu pana prezydenta. Stąd no, oprócz tego, że prezydent powiedział o dwa słowa za dużo, no to moim zdaniem, jeżeli dostał sugestie ze strony policji, to zasada powinna być moim zdaniem taka. Ja, jeżeli jestem politykiem i przychodzi do mnie policja i mówi, my dbamy o pana bezpieczeństwo i powinien pan zrobić tak i tak, to ja po prostu z tym nie powinienem dyskutować i tyle.
Oczywiście, no w kontekście tego, co się działo wokół prezydenta Jaśkowiaka, tak, to jest w ogóle uzasadnione w 100%.
Tak, ale mi nawet nie chodzi w tym momencie o prezydenta Jaśkowiaka, chodzi mi o każdego polityka.
O każdego, oczywiście, no ale mówimy teraz o prezydencie Jaśkowiaku.
Tak,
prawda? Tak, więc tak, jakby w jego kontekście i w kontekście polityków, którzy byliby w podobnej sytuacji, jest to absolutnie uzasadnione.
I na pewno policja nie mówiła prezydentowi Jaśkowiakowi, proszę się chwalić, że ma pan kamizelkę. Nie?
Oczywiście. Prezydent pracował przecież i z policją, która się sama do niego zgłosiła w tej kwestii, nie? I z różnymi specjalistami, którzy zajmują się właśnie kwestiami bezpieczeństwa. Więc wszelkiego rodzaju takie środki bezpieczeństwa i w Urzędzie Miasta, i w stosunku do samego prezydenta są uzasadnione. Tylko to, że prezydent powiedział, że nosi kamizelkę, no jakby burzy tutaj w dużej mierze to, że w ogóle ją nosi, więc no niepotrzebnie to zrobił po prostu.
Uporządkujmy kilka faktów. Po pierwsze, jak już Sebastian wspomniał, prezydent nie nosił tej kamizelki dlatego, że miał taki kaprys, tylko nosił ją na polecenie policji. Zresztą nie zdarzyło się to po raz pierwszy. Już przy kilku okazjach wcześniej tę kamizelkę miał. To po pierwsze. Po drugie, wiemy, że Jacek Jaśkowiak lubi być w świetle Jupiterów, lubi zainteresowanie dziennikarzy i lubi czasem taki właśnie jakiś fakt interesujący o sobie ujawnić. Tak też się stało w tym przypadku. Dla nas dziennikarzy, myślę, nie jest to zaskoczeniem, bo znamy prezydenta również od tej strony. Po trzecie, mam wrażenie, że wyśmiał to, że prezydent się po tym pochwalił, wyśmiała nie grupa, część polityków, tylko jeden polityk konkretnie, Jarosław Pucek, który...
Ale widziałem grupę, którą mu przyklasnęła.
Jarosław Pucek wyśmiał i wyszło to wyjątkowo, mam wrażenie, niefortunnie, bo chciał chyba wyśmiać właśnie fakt, że prezydent o tym głośno opowiada, ale ten jego wpis, w którym to wyśmiewał, wyszedł tak, jakby on obśmiewał sam fakt, że Jaśkowiak nosi tę kamizelkę. I jakby bagatelizował zagrożenie, które jednak na Jaśkowiaku się skupia. I teraz ja się zastanawiam, co by było, gdyby się okazało, że policja doradziła prezydentowi nosić tę kamizelkę, on by na przykład jej nie założył i coś by się odpukać stało. Co wtedy napisałby Jarosław Pucek? Czy przypadkiem nie pisałby, że Jaśkowiak jak zwykle udawał mądrzejszego, wiedział lepiej i tak się to na przykład skończyło. Odpukać, jeszcze
taki
raz
los polityka, gdzie się nie
trzeba tutaj dodać też to, że...
Tutaj było czepialstwo wyjątkowe ze strony Jarosława Pucka i akurat w sprawie, z której moim zdaniem nie należy sobie żartować i nie należy jej bagatelizować.
Ale Jarosław Pucek też później załączył taki drugi wpis wyjaśniający, rozwijający to, co miał na myśli w tym takim skrótowym, sarkastycznym bardzo wpisie, który zamieścił w niedzielę, kiedy
dlatego
był
mówię,
finał.
Że ten pierwszy wpis wyszedł wyjątkowo był, niefortunnie,
tak, bo on był bardzo sarkastyczny.
Jakby on kpił sobie z tego, że Jaśkowiak w ogóle nosi tę kamizelkę.
Tak, taki był, ale zamieścił później drugi wpis, który jakby rozwijał to, o co mu chodzi. I tam jakby tłumaczył już dokładnie, że właśnie chodzi o to, że no jeżeli ktoś nosi tą kamizelkę, niekoniecznie powinien o tym mówić, bo znowu jakby jest całkowicie dostępny dla swojego potencjalnego atakującego, który może mu po prostu zrobić krzywdę, wiedząc, że nosi kamizelkę.
Tak czy owak, symbolem dzisiejszych czasów jest to, że nikt nie podważa sensowności zakupu tej kamizelki i tego, że ona jest kupiona za pieniądze Urzędu Miasta. Po prostu takie mamy czasy, takie mamy potrzeby. I pewnie na dziś ten temat wyczerpaliśmy. Słuchajcie, druga kwestia, dosyć też gorąca, również z pewnym poznańskim wątkiem. Chodzi o dosyć ostre w ostatnim czasie wypowiedzi wokół polskich sądów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. On mocno odpowiedział, mocno zrecenzował, ale też dostał mocną odpowiedź ze strony między innymi jednego z poznańskich sędziów, Jarosława Ochockiego, który prawdopodobnie będzie miał sprawę przed rzecznikiem dyscyplinarnym dotyczącą jego wpisu. Zacznijmy od Andrzeja Dudy. Mam do was takie przede wszystkim pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie efekt kampanii wyborczej, że się rozpoczęła, że Andrzej Duda bardzo tak twardo i mocno mówi o tym, że należy oczyścić polski dom, padają takie określenia, że nikt obcy nie będzie nam mówił o tym, jak mamy reformować sądownictwo.
W obcych językach narzucał.
Czy w obcych językach, o, dziękuję za... Nie chciałem cytatem dosłownym, w każdym razie istotę, mam nadzieję, oddałem. Ale z drugiej strony jest też od jakiegoś czasu mocno przez środowisko sędziowskie, nie tylko przez opozycję, atakowany. Ile jest w tym kampanii wyborczej, ile jest w tym po prostu rzeczywistej sytuacji, która zmienia się z racji tego, że za chwilę jakiś podpis prezydencki się pewnie pojawi, już zresztą zapowiedział pod ustawą dotyczącą dyscyplinowania sędziów.
Nie można powiedzieć, że tam nie ma kampanii wyborczej, bo oczywiście kampania zbliża się wielkimi krokami, wszyscy ją bardzo dokładnie czujemy, nie tylko my, ale przecież i nasi słuchacze, wszyscy Polacy. Znamy już tych głównych kandydatów, może wszystkich, może jeszcze nie wszystkich, zobaczymy.
Coś czuję, że jeszcze zobaczymy.
Jeszcze będzie kilku, no dobrze, no to czekamy w takim razie. Więc myślę, że tu tutaj nie można wykluczyć, że tej kampanii wyborczej nie ma, ale myślę, że po tych kilku latach prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy bardzo często opozycja czy różne środowiska domagały się jego wypowiedzi, a ich nie było, no prezydent w jakiś sposób próbuje chyba temu zapobiec i wypowiadać się na te tematy, które faktycznie są obecne w opinii publicznej i są bardzo często i bardzo gorąco komentowane. Poza tym Andrzej Duda też często podczas takich spotkań z wyborcami bardzo często porusza takie bieżące tematy. W zeszłym tygodniu bodajże był w Wielkopolsce. Akurat wtedy nie zająknął się ani słowem na tematy bieżące dotyczące polityki czy zagranicznej, czy polityki ogólnopolskiej. Tam było bardziej o historii południowej Wielkopolski. Ale te kwestie bieżące często pojawiają się w tych przemówieniach prezydenta Dudy. Pamiętam w Jarocinie bodajże tam też takie się pojawiły kilka miesięcy temu. Więc myślę, że oczywiście trochę kampanii, ale też trochę odpowiedzi na to, co oczekuje strona przeciwna i trochę tego, co prezydent w jakiś sposób robił przez te ostatnie lata.
Ja widzę taką sinusoidę. To znaczy, kiedy prezydentowi jest wygodnie i coś chce powiedzieć, ma jakieś wyraźne zdanie, to jest o tym głośno. Jak chce pewne sprawy wyciszyć, to mianuje sędziów w środku nocy bez fotoreporterów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że to, co zacząłeś mówić, że mówił to podczas spotkania wyborczego, podczas spotkania
z wyborcami. Jeszcze nie wyborczego.
Ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz, że zwróćcie uwagę, że często tego typu wypowiedzi prezydenta, które później komentujemy, nie odbywają się podczas rozmowy z telewizją, nie są to rozmowy w wywiadzie pisanym. To jest to, kiedy on mówi bezpośrednio.
Bez kartki.
Po prostu mówi to, co w danym momencie myśli, tak? To są często też słowa, które mają trafić do tych ludzi, z którymi on w danym momencie się spotyka. To są często wyborcy, którzy oczekują. Oni przychodzą i oni oczekują od niego takich skrajnych, mocnych słów. Ja gdzieś zapisałem sobie coś takiego. Próbują nam dzisiaj na wszystkie sposoby odebrać nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy. To, co wzbudza zainteresowanie, głos, to są emocje. I w słowach prezydenta te emocje, te nawet nazwijmy to antagonizmy, one się pojawiają. I ja widzę jednak tutaj wyraźny element kampanii wyborczej.
Jeżeli dlatego, wchodzą w grę emocje, zaczyna się załączać kampania wyborcza.
Zaczyna się załączać kampania wyborcza, ale to jest też wyrachowanie. Za tym idzie też na pewno mobilizacja i zainteresowanie tych osób, które za prezydentem mogą zagłosować.
Seweryn Lipański.
Jeśli chodzi o prezydenta Dudę, to wyraźnie widać, że on postawił jednak na takie dosyć radykalne tony. I oczywiście mówił do ludzi, którzy tam byli, ale musiał zdawać sobie sprawę, że o tych jego wypowiedziach zrobi się głośno. Widać tutaj wyraźny taki skręt w radykalną stronę, co może być o tyle zaskakujące, że jesteśmy nie przed wyborami parlamentarnymi, gdzie to by się jeszcze broniło, tylko przed wyborami prezydenckimi, w których Andrzej Duda, przypominam, będzie musiał uzyskać ponad 50% poparcia, żeby te wybory wygrać.
Dzisiejsza Rzeczpospolita napisała, że prawdopodobnie jest to teoria, kurs taki, że wystarczą głosy Konfederacji i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, żeby móc uzyskać reelekcję i stąd jakby próba wejścia w elektorat Konfederacji.
Pytanie tak tylko, czy rzeczywiście ten elektorat z Konfederacji uda się przechwycić przynajmniej przed drugą turą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy przed tą drugą turą nie nastąpi nagle zwrot w stronę centrum i nagle prezydent Andrzej Duda nie będzie takim ugrzecznionym prezydentem, który tutaj będzie się uśmiechał, mówił, że ten Tusk to wcale w sumie nie był taki zły, że Kosiniak-Kamysz to
był
bardzo
byłoby
dobry
logiczne,
kandydat,
bo jeśli będzie na przykład ktoś z obozu opozycyjnego, tego takiego dotyczącego, no choćby eurowyborów, czyli ktoś z PSL-u, ktoś z Platformy albo z Lewicy, no to Konfederacja niespecjalnie ma na kogo
zagłosować. Ja jeszcze przypomnę, że mieliśmy już takie próby przed drugą turą wyborów prezydenckich. Właściwie co 5 lat to się powtarza. Mieliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który wychwalał Gierka. Mieliśmy 5 lat temu.
Mówił o Józefie Oleksym jako średnio starszym polityku lewicy.
Tak właśnie było. Z kolei 5 lat temu mieliśmy Bronisława Komorowskiego, ogłaszającego referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych i zarówno z jego strony, jak i ze strony Andrzeja Dudy padały, no właśnie, hasła gratuluję panu Kukizowi, więc to się będzie działo pewnie. Pytanie, na ile wiarygodny będzie w tym Andrzej Duda, skoro teraz poszedł w tak radykalną stronę.
No i te jego wypowiedzi, jedną z też takich wypowiedzi, które w weekend bardzo gorąco były komentowane, było hasło do tego, że tak jak kiedyś udało się pokonać komunę, tak uda się do końca oczyścić polski dom I tu pojawiły się głosy, że prezydent nawołuje wręcz do jakichś takich porachunków, do nienawiści. Tak środowisko sędziowskie zareagowało na to. Prezydent tłumaczył, że nie o to chodzi, no ale tym niemniej pojawiła się odpowiedź w postaci m.in. poznańskiego sędziego, który napisał, że prezydent Duda jest złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych partyjnych celów i szkodzi Polsce. No i to jest ta wypowiedź, mamy ten poznański oksyn, więc proszę was o to, żebyście to skomentowali. Bo Stanisław Janecki, jeden z komentatorów prawicowych, powiedział, że jego zdaniem sędzia nie może, będąc apolitycznym z założenia, i musi unikać nie tylko politycznych komentarzy, a przede wszystkim znieważania głowy państwa, bo jest to penalizowane w kodeksie.
Czyli ja przede wszystkim zacząłbym od tego, że wydaje mi się, że każdy sędzia, czy to Trybunału Stanu Konstytucyjnego, czy każdy sędzia okręgowy czy rejonowy, no po prostu, skoro zajmuje taką funkcję, nie powinien wypowiadać się na tematy polityczne związane z polityką w mediach społecznościowych. Po prostu.
I nie w taki sposób, bo to nie był w taki sposób,
to jest jakby osobna kwestia, tak?
Dlatego też podałem pełen cytat.
No. Taki trochę wręcz bardzo o takim dziecinnym zabarwieniu można powiedzieć, więc to już w ogóle nie przystoi, myślę, o sobie na takim stanowisku. Ja myślę, pójdę nawet krok dalej i powiem, że w ogóle żadna osoba publiczna nie powinna sobie, albo sprawująca taką funkcję społeczną, nie powinna sobie pozwolić na taki
wpis. Chociaż sędzia mówi, że to jest jego prawo do wolności słowa.
No, ja myślę, że sędziowie w ostatnim czasie tą wolność słowa wykorzystują tak, jak im pasuje, czyli jeżeli ta wolność słowa w takim kontekście im pasuje, no to wtedy ona jakby jest do wykorzystania w innym kontekście, jeżeli nie do końca gdzieś im pasuje do z ich perspektywy, no to wtedy nie można tego wykorzystywać, więc myślę, że to też jest do przemyślenia i też do zauważenia tak naprawdę, w jaki sposób to działa, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie sądów, która ostatnio też znowu jest bardzo gorąca.
Z drugiej strony to działa jakoś ostatnio tylko w jedną stronę. Ja mam wrażenie, że zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i rzecznicy dyscyplinarni, którzy bardzo szybko tutaj zareagowali, wysyłają sędziom taki komunikat: możecie korzystać z wolności słowa, byle nie ruszać obecnej władzy. Zwróćmy uwagę, że prezydent Andrzej Duda tak ostro mówił, niejako broniąc tak zwanej ustawy nazywanych przez niektórą ustawą kagańcową, która właśnie dość radykalnie wprowadza kary za różne działania, które mogą być szeroko interpretowane. Tam mamy działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości. Za to sędzia będzie mógł być ukarany. Za uchybienie godności urzędu, za działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadą niezależności. To są takie hasła, pod które można podciągnąć właściwie wszystko.
Tak, i tylko teraz, że mamy też ten kodeks karny, który zabrania znieważania.
Ale w takim razie, czy gdyby na przykład o premierze Morawieckim, tak sędzia
Ale w kodeksie karnym jest
no właśnie, pytanie, czy wtedy rzecznik dyscyplinarny by milczał, czy jednak też by uznał, że to jest wypowiedź, która nie przystoi. To są te pytania, na które...
Czy pytanie, czy sędzia w ogóle powinien się wypowiadać?
Nie poznamy odpowiedzi.
To będzie temat kampanii pewnie.
Pewnie będzie temat kampanii. Ja tylko chcę powiedzieć, że jak najbardziej rozumiem zaniepokojenie środowiska sędziowskiego, które tutaj stoi przed perspektywą tego, że będzie mogło oczywiście sądzić, będzie mogło wydawać wyroki, ale w każdej właściwie sytuacji, kiedy ten wyrok będzie w jakiś sposób niewygodny dla władzy, czy ich wypowiedź będzie niewygodna dla władzy, to będą się narażać na postępowania dyscyplinarne. Przykłady już mamy. Przecież poznański inny sędzia, Sławomir Jęksa, ma postępowania dyscyplinarne związane właśnie z wyrokiem, który wydał i z uzasadnieniem tego wyroku, w którym bardzo ostro rzeczywiście skrytykował urzędujące władze. Więc pytanie, czy takich postępowań będzie więcej? Jeszcze jedno dodam. Zastanawiające jest, czy na przykład zaraz nie usłyszymy tego o kolejnych różnych profesjach, zawodach, czy my dziennikarze na przykład nie usłyszymy, że skoro dziennikarze mają być apolityczni, bezstronni, to nie mogą na przykład w mediach społecznościowych się wypowiadać, a przecież jest zapowiedź w programie PiSu stworzenia samorządu dziennikarskiego, który będzie dokonywał, tu cytuję, samoregulacji. Czyli pytanie, czy za chwilę nie usłyszymy tego samego, co obecnie o sędziach, o innych zawodach.
Tak, i dodam tylko, że na szczęście dziennikarzy nie powołuje prezydent Rzeczypospolitej w przeciwieństwie do sędziów, którzy są w jakiś sposób ze sobą ustrojowo związani. Z prezydentem to jest...
Słowo jeszcze o dziennikarzach. Nie wiem, czy widzieliście mem w internecie, w zasadzie zdjęcia przedstawiające głosowanie w Senacie nad tą ustawą. Mamy zdjęcie z TVN24, kiedy jest pasek, że Senat odrzucił ustawę kagańcową. Mamy to samo zdjęcie w ten sam moment w Polsacie, kiedy Sejm odrzucił ustawę o reformie sądów. I mamy to samo zdjęcie w TVP z paskiem, Sejm odrzucił ustawę ratującą sądy.
No i taką mamy właśnie podzieloną polską scenę polityczną. Nasz czas się kończy. Myślę, że wymiar sprawiedliwości, zgodzicie się, i kwestia reformy sądownictwa będzie jednym z głównych leitmotivów. Choćby to, co powiedziałem, że to prezydent powołuje sędziów, więc wokół tego prawdopodobnie będzie zbudowana kampania wyborcza obu stron.
To będzie też kwestia poruszana w kontekście prezydenta Dudy przez jego kontrkandydatów na pewno.
No i będzie pewnie to też temat naszych kolejnych spotkań. Dziś gościliśmy w gorącej czołówce Annę Molską, poznańską Radio Telewizji Polskiej, Sebastian Barkowski, portal miastopoznań.pl i Seweryn Lipoński, Telewizja WTK. Dziękuję Wam bardzo za wizytę w naszym studiu. Państwu kłaniam się nisko, życzę spokojnego, dobrego wieczoru.
Gorąca czołówka.